przypadają nam się dwie uroczystości. Kolejna niedziela zwykła, 11, oraz wspomnienie, pisze tutaj obowiązkowe, uroczystości niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. Byłem zaskoczony, że jak się przyjrzeć czytaniom z 11 niedzieli, to są lepsze niż te, które proponuje kalendarz. O sercu Maryi. Tylko zmienimy drugie czytanie.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę u najwyższych jego pędów, ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka. Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne uznają, że ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który wywyższa niskie, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja Pan rzekłem i to uczynię. Oto Słowo Boże.
Oczywiście trzeba koniecznie w warunkach komfortu, soboty, dnia wolnego zajrzeć do Księgi proroka Ezechiela, do rozdziału 17, z którego przeczytaliśmy fragmencik maleńki. Prorok Ezechiel interpretował tańce niewoli babilońskiej, największej katastrofy w wierze Izraela. Katastrofy, która była niezbędna, by Izrael nawrócił się, wrócił jakby w ręce Boga, i wtedy Izrael, który odszedł od Boga z powodu przymierzy z poganami, a te przymierza królowie zawierali z poganami, żeby być cedrem, żeby być wielkim. Jest to okazja, żeby pomówić o symbolice cedru, cedry libańskie. Cedr, może najbardziej udane z drzew, które Bóg stworzył, ale drzew, z których się buduje domy mieszkalne, w każdym razie domy. Z tego słyną, że był drzewem jakby nieśmiertelnym. Bo cedr miał w sobie żywicę, która sprawiała, że drzewo pachniało, jak był dom zbudowany z cedru, bo żadne korniki nie imały się tego drzewa. Człowiek miał ogniwy zapach, a wszelkie szkodniki uciekały. W związku z tym to drzewo nie ulegało rozkładowi, butwieniu pod wpływem czasu. To mnie trochę przypomina modrzewie syberyjskie, bo na Syberii całe miasteczka były budowane jeszcze z czasów carskich z modrzewia. Dom im dłużej trwał, tym bardziej trwały, nieśmiertelne cedry libańskie. To, żebyście widzieli, ponieważ to drzewo powraca i w psalmach, w tekstach świętych. Cedry osiągały dużą wysokość, były to bardzo proste, nadające się do budowania domów drzewa. Jeszcze dzisiaj jest taki nieduży rezerwat wytrzebionych przez okupantów cedrów, około 400 drzew. Niektóre mają 1000 lat. 1000 lat. Są pod osłoną oczywiście i próbuje się zadrzewić cedrem inne tereny, na których kiedyś rosły cedry, i szyszki, które są na tych cedrach, z tych nasion też się wyciska olej, który znowu jest idealny do konserwacji drzewa. Jak się tym olejem to posmaruje, żaden kornik nie ten. Cedr. Cedr jest wysoki, jest wielki, jest symbolem wielkości. Jak idzie duży, potężny mężczyzna, możemy powiedzieć, oto cedr ludzki. A być wielkim, znaczącym, nie jest to nikomu obojętne. Każdy z nas, jeżeli tam ma o jeden stopieniek wyżej w życiu, to już się lepiej czuje. Czy się do tego przyznaje, czy nie przyznaje. Czy nawet jak się tam chwili udaje pokornego, to jednak serce tam się lepiej czuje. Pragnienie wielkości znaczenia. Ezechiel działa w niewoli babilońskiej, ponieważ tam się dostali, dlatego że chcieli być wielcy. Wielcy mogli być dzięki przymierzu z Bogiem prawdziwym, z Bogiem Jahwe. I gdyby się trzymali ksiąg świętych, gdyby się trzymali dekalogu, gdyby się trzymali przymierza, byliby wielcy. A oni, wchodząc w przymierza z poganami, chcieli być wielcy dzięki polityce. Kto dzisiaj chce być cedrem, który sięga nieba, jest wysoki i w jego konarach inne narody. Tak niedaleko. Bruksela, nowy cedr. Ponieważ byli niepodatni już Izraelici na nawrócenie, dlatego chcąc być cedrem poprzez przymierze nie z Bogiem Jahwe, ale z bogami, z narodami, które czciły fałszywych bogów. Dlatego Bóg mówi, kogo czcicie, to idźcie tam pod jego skrzydła do niewoli babilońskiej. I zadanie proroka Ezechiela było im wytknąć to. Chcieliście wielkości, przymierzu, no to macie. Zgardziliście Bogiem, no to Bóg wysłuchał was. To będziecie widzieli, tam w tym 17 rozdziale jest mowa o tym, że cedrem było zainteresowanych dwóch orłów. Jeden orzeł to Nabuchodonozor, król Babilonu. Drugi orzeł to jest Egipt. I Bóg chciał ocalić i Jerozolimę, i świątynię Salomona przed dwie miłości Izraelitów. Ale niestety ten król Sedecjasz, który został, jak musiał złożyć przysięgę przymierze na rzecz poddaństwa Babilonowi, sprzymierzył się z Egiptem i zbuntował się w nadziei, że uzyska niepodległość przy pomocy Egiptu. Nie przy pomocy wierności Bogu Jahwe, poprzez przyjęcie pokuty, historii w duchu pokuty. Skutek był taki, że Nabuchodonozor oblegał Jerozolimę, splantował zupełnie świątynię Salomona, puścił z dymem, złoto zabrał i, jak pamiętacie, to dopiero wtedy prorok Ezechiel przestał robić rachunek sumienia w niewoli babilońskiej, tylko zaczął zapowiadać, że przyjdzie, Bóg da taki cedr zasadzi na wysokiej górze, miał na myśli Jezusa Chrystusa, Mesjasza, że tego cedru już nikt nie zniszczy. Cedr. I wszystkie drzewa polne poznają, że ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, te cedry, jak potęga babilońska, egipska, i istnieją, a kościół Jezusa Chrystusa żyje duchowy Bóg. Drzewo niskie wywyższa, sprawia, że drzewo zielone uszycha. Te potęgi przestały już istnieć, podczas gdy drzewu suchemu Izraelowi dał życie w Jezusie Chrystusie. Ale wszystko zaczęło się dzięki temu, że w sercu Marii zaistniało słowo fiat, niech się stanie, niech się dzieją plany Boże. W sercu Marii było powiedziane. Czyli drzewo cedrowe, cedr również dotyczy Marii. Maria w chwili fiat stała się cedrem, który połączył niebo z ziemią. Wczoraj mówiliśmy o sercu Pana Jezusa, dzisiaj o sercu Maryi. Mówimy nabożeństwo do serca Pana Jezusa, do serca Maryi Pana. Jest to nie najbardziej właściwe wyrażenie, bo nabożeństwo ma w sobie taki wydźwięk dodatku do chrześcijaństwa, dodatku. A tymczasem wszystkie ingerencje, tak jak ingerencja Jezusa, który powiedział: mam was wszystkich w moim sercu, zaniosę was do Ojca. A Maria dzisiaj mówi: w momencie fiat, ja stałam się cedrem. W momencie, kiedy mnie, mego Syna i mnie wprowadzicie do swoich serc, wy staniecie się cedrem libańskim. Was nastąpi połączenie nieba z ziemią. Was. I to wcale nie chodzi o nabożeństwo. To chodzi o powrót do sedna, do największego sedna. Nie chodzi o pokój, tylko korekta, byśmy nie rozwinęli się z sednem. Modlimy się teraz słowami psalmu.
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać Twemu imieniu Najwyższe. Z rana głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją mocami. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet ich starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, On opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.
Drugie czytanie będzie zmienione, ale będzie dotyczyć właśnie Maryi, jej tajemniczej plodności, zrezygnowała przez ślub czystości razem swoim oblubieńcem Józefem w intencji przyjścia Mesjasza, zajęli ostatnie miejsce i Bóg, Duch Święty, Słowo Boże, z ich niepłodności wyprowadza największą plodność. Przez fiat Maria staje się małżonką Ducha Świętego. To Duch Święty w niej rodzi Mesjasza. Apokalipsa, rozdział 12, powie nam, że w dalszym ciągu jest to aktualne, że w momencie, kiedy my oddajemy się sercu Marii, wtedy ona przychodzi do naszych wnętrz, do swoich dzieci, które jej się oddały. Wtedy Maria w nas realizuje Boże macierzyństwo. Czyli w nas rodzi cedr Jezusa Chrystusa, krzyż chwalenia. Słuchajcie. I to jest, o dziwo, ta pieśń jest, pieśń o Maryi, jest bezpośrednio po czwartej pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, którą wczoraj czytaliśmy w związku z sercem Pana Jezusa. Że właśnie Jezus nam objawił treść swego serca.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła. Wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Rozszerz przestrzeń Twego namiotu, rozciągnij płótna Twego mieszkania. Nie krępuj się. Wydłuż Twe sznury, wbij mocno Twe paliki, bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo. Twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twej młodości i nie wspomnisz już hańby Twego wdowieństwa. Bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, Odkupicielem Twoim, Święty Izraela. Nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Oto Słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Jest Słowo Boże, a siewcą Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Ja z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem głos, a potem pełne ziarno w głosie. Gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już jest na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarenko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. Wielu takich przypowieściach głosi mnota, które mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto Słowo Pańskie. Co robimy zawsze po czytaniu czytań niedzielnych? Otwieramy Pismo Święte. Otwieramy Pismo Święte i patrzymy, czy rzeczywiście szczęśliwie jest dobrana Ewangelia. W dziesiątej niedzieli zwykłej mówiliśmy o tym, co wymyślili wrogowie Jezusa Chrystusa, żeby utrącić Jego misję, ponieważ ludzie mieli potem powody, żeby podejrzewać, że On jest Mesjaszem. Trzeba było to jakoś zneutralizować. Dlatego wymyślili argument i rozpowszechniano go, czytano w liście jakby apostolskim od Sanhedrynu, wywieszano na drzwiach synagog, by każdy mógł przeczytać. Nie tylko, że nie jest Mesjaszem, ale jest wcieleniem Belzebuba i mocą księcia czartowskiego dokonuje znaków, zwodzi was. Dlaczego w elicie Izraela było takie niezadowolenie z Jezusa Chrystusa? Co się za tym kryje? I chcieli go utrącić, chcieli go jakoś zneutralizować, ba, w końcu zadali mu śmierć. Otóż dlatego jest to niezadowolenie, ponieważ ich Jezus rozczarowywał od samego początku. Tym wszystkim, co głosił, co sobą reprezentował. Bo tak samo był życzliwy, uzdrawiał i wrogów, i pogan, i Izraelitów. Tak samo traktował. I nic nie wskazywało na to, że zrealizuje wielkie tęsknoty Izraela za wielkością. A w końcu, jak są Rzymianie po strachem narodów, czy też błogosławieństwem narodów i są wielkim cedrem, to kto jak to, poganie w końcu czczą bożków, a Izraelici czcili Boga prawdziwego, który był ich królem. Jezus był nie do przyjęcia przez patriotów, jeszcze raz powtarzam, patriotów, którzy kochali ojczyznę swoją, Izraela i wiarę, ponieważ nie realizował ich tęsknoty za wielkością ich, a jednocześnie wielkością Boga. Jahwe. Nie był cedrem. Stąd niezadowolenie, stąd ten zarzut. I po tym zarzucie, o którym mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, w sobotę, pojawiają się przypowieści i w Ewangelii Mateusza, i Marka, i Łukasza. Przypowieści. Jezus w przypowieściach, Jezus Przez to, że wygłaszał przepowieści, powiada, jak gdyby odpowiadał, że dam wam odpowiedź. Daję wam odpowiedź w przypowieściach. Ale wy tego nie jesteście w stanie zrozumieć. Za 3 lata zrozumiecie. Że ja nie tylko Izrael pozbawiam wielkości, a właśnie dzięki krzyżowi memu zmartwychwstaniu Izrael się stanie cedrem, który sięgnie nieba, po którego gałęziami będą się chowały wszystkie narody, ale na razie wygłaszam wam przypowieści. Jest to powiedziane na koniec wielu takich przypowieściach głosił naukę, o ile mogli ją zrozumieć. Nie byli w stanie, powiedzmy jasno. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Dlaczego nie przemawiał bez przypowieści? Bo gdyby powiedział, jestem Mesjaszem, to oznaczałoby, wyciągajcie ukrytą broń. Bo mieli ukrytą broń, czekając na Mesjasza. Szczególnie tak zwani sykariusze. Który to z apostołów należał do sekariuszy? No mniejsza, zastanawiajcie się. Zerota. Nosili takie krótkie miecze schowane. Jak gdzieś tam spotkał Rzymianina na Ustroniu, to go tam plecy mu ciach i koniec. Bez przypowieści nie mówił, bo gdyby powiedział, jestem Mesjaszem, to by oznaczało zryw powstańczy. I to w Ewangelii Marka jest nazwane sekretem mesjańskim. Jezus zapowiadał, że zbawi, jak zbawi, że jest Mesjaszem, a jednocześnie z tego zrobił sekret. I po każdym cudzie, w którym objawiał się, że jest Bogiem, ma moc Bożą, mówił tylko cichosza, tylko nie rozgłaszaj tego. A jeżeli komuś się przydarzyło, że nie wytrzymywał, tak jak niektórzy trędowaci, to z apostołami szedł na jakiś czas na pustynię, a wszystko wygasło. Nakarmił cudownie chlebem tłumy. Już tam zaczęli organizować się, żeby go ogłosić królem. To apostołów wysłał na drugi brzeg łodzią, dał jad przeciwny, wiosłując, wygaśli. On po falach do nich przyszedł, umknął ludziom. Cały czas jest taka cicha gra. Mówił i nie mówił. Osobno zaś wyjaśniał wszystko swoim uczniom. Ale mimo wyjaśnień niczego nie rozumieli. Dopiero zrozumieli po zmartwychwstaniu. Że tylko ten, kto tak kocha jak Jezus w krzyżu, w zmartwychwstaniu jest cedrem i on może budować drogę pośrednictwa między Ojcem a Jego dziećmi na ziemi. Skoro tak, skoro Jezus po tym zarzucie wygłasza w Ewangelii Marka 5 przypowieści, a dzisiaj w lekcjonarzu mamy 2 ostatnie przypowieści, ostatnie z 5, to znaczy, że twórcy lekcjonarza dość pechowo tę Ewangelię zaproponowali. Oczywiście trudno byłoby 5 przypowieści, ale można. Dłużo nieraz przy filmie siedzimy niż przy odczytaniu 5 przypowieści. To pechowo jednak 2 ostatnie były dobrane. Bo trzeba powiedzieć, jaka jest intencja w Ewangelii Marka, intencja Ducha Świętego. Że najpierw daje przypowieść o glebie i ziarnie, później o lampie, która ma się stać świecznikiem, wreszcie o przypowieść o mierze, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, o zasiewie, tam już dzisiejsza, ziarenko gorczycy. Ważna jest liczba 5, a tutaj w odpowiedzi są tylko 2 przypowieści. Popatrzyłem do niedzieli 12 i nie ma już dalszych ciągów. Czyli są pominięte 3 przypowieści. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że ci, którzy lekcjonarz tworzyli, nie rozumieli, że musi być liczba 5. Bo w tej liczbie 5 Jezus dał odpowiedź. Liczba 5 oznacza 5 ran Chrystusa. że ja w krzyżu dam odpowiedź, kto jest cedrem. Ja w krzyżu dam odpowiedź, czy istotnie jestem wcieleniem Belzebuba, czy aby nie pokonałem Belzebuba. I korzystając z tej okazji, przypomnijmy, że w Ewangelii Mateusza przychodzi 7 przypowieści, w Ewangelii Marka 5, w Ewangelii Łukasza 4 przypowieści. I te liczby mają teologię. Te liczby mają teologię. Trzeba tę teologię znać. Cały czas z tyłu głowy mamy słowo wielkość. Wielkość. Że Jezus nie chce nam odebrać pragnienia wielkości, tylko chce dać nam prawdziwą wielkość. W Ewangelii Mateusza 7 przypowieści i macie na ten temat katechezę o 7 darach Ducha Świętego w mojej książeczce. Będziecie wielcy, kiedy Chrystus zmartwychwstały w was rozbuduje 7 darów Ducha Świętego. Będziecie wielcy. Będziecie zdolni do powtórki mojej historii. 7 darów Ducha Świętego. To jest wasza wielkość. Liczba 5 u Marka. Bo Ewangelia Marka jest pisana w Rzymie, do Rzymian przede wszystkim. A z czego chlubili się Rzymianie? Z tego, co dziś Rosjanie się chlubią. My imperium, myśmy tyle narodów wchłonęli w nasz organizm. Rzymianie dumni byli z legionów. Dumni byli, naprawdę dumni byli. Więc tym się chlubili. Jesteśmy wielcy, jesteśmy Rzymianami. Kto nam podskoczy? Tak jak pamiętam, gdzieś w telewizji jakiś wywiad z prostymi ludźmi w Moskwie. Czy pani jest dumna, że jest Rosjanką? Takie staruszki. O tak. A dlaczego? No bo u nas jest wprawdzie biedni, ale my jesteśmy wielcy. My jesteśmy najwięksi. I wiele młodzież była pytana. Tak, jestem dumny, bo my jesteśmy wielcy. Jesteśmy imperium. I biada, gdyby ktoś chciał uszczuplić. Można go wielcy. Marek, pisząc swoją Ewangelię do Rzymian, do panujących, przez liczbę 5 powiedział: wielki jest tylko ten w krzyżu. Wielki jest tylko ten z krzyża. On panuje. On panuje tam, gdzie nie panują wasze regiony, wasi dowódcy. On panuje nad światem demonów, nad chorobami, nad śmiercią. I tak jak ewangelista Mateusz mógł sięgnąć po Stary Testament, żeby uzasadniać, że Jezus jest Mesjaszem i miał obowiązek sięgnąć, że na nim spełniły się obietnice i liczba 7, tak z kolei Marek nie mógł sięgnąć do ksiąg Starego Testamentu, bo Rzymianie nie znali Starego Testamentu. Nie mógł tak argumentować. Tylko Marek argumentował inaczej. Tam, gdzie wasze imperium jest bezsilne, wasi cesarze są potworami, tak jak Neron, bo wtedy to były czasy Nerona, bestiami w ludzkim wydaniu, tam przeciwstawiamy Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Wybierajcie, kto wami będzie rządził. Gdzie się narody zgromadzą chętni? I przez liczbę 5 tych przypowieści, ta liczba 5 jest uwielbieniem krzyża, jakby faktu, że wszyscy jesteśmy w sercu Jezusa Chrystusa. Że On zgromadzi wszystkie narody pod krzyżem chwalebnym i On wprowadzi do Ojca, do Królestwa Bożego. Tylko On jest wielki. Dalej, Ewangelia Łukasza ma 4 przypowieści. Liczba 4, co oznacza? 4 Ewangelie zrealizowane. Po dwie przypowieści gromadzi w różnych miejscach. To znaczy, że 4 Ewangelie, one, ci, którzy służą 4 Ewangelie, żyją 4 czterema Ewangeliami, oni będą wielcy. A cztery Ewangelie opiewają dzieło Jezusa i Maryi. Maryi i Jezusa. Również ważne jest, żebyśmy zawsze po odczytaniu z lekcjonarza sięgnęli do Pisma Świętego, bo w tych pięciu przypowieściach jest jakby klucz do całej Ewangelii Marka. Klucz. To jest mapa. Mapa. Idź z tą mapą. Teraz poprawnie odczytasz Ewangelię Marka. Teraz spis rzeczy w książkach daje się na początku. Bardzo często. Nie na końcu, tylko na początku. Spotykaliście zapewne. I w Ewangelii Marka spis rzeczy jest na początku. To są przypowieści. I będziemy czytając dalej, będę na to zwracał uwagę wam, że na przykład te dzisiejsze dwie ostatnie przypowieści z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie rzucił w ziemię. Nasienie rzucił w ziemię. I jest rozwój tego nasienia. To jest ten moment, kiedy Jezus zaczyna karmić rzeszę. Dajcie mi trochę, dajcie mi to, co wy macie do zjedzenia, a ja nakarmię rzeszę. Zapowiedź Eucharystii, że to rozmnożenie dokona się później w krzyżu i zmartwychwstaniu i my wchodzimy w organizm tej przypowieści, że w nas Jezus Chrystus zmartwychwstały żyje, działa, z nas czyni swoje ciało, a żniwo będzie w momencie po pierwsze naszej śmierci i żniwo będzie wtedy, kiedy Bóg przychodzi sprawdzić, na ile byliście mi wierni. Żniwo wnet będzie dla całej rodziny ludzkiej. Przez Eucharystię realizuje się ta przypowieść, przez że my stajemy się ciałem Jezusa Chrystusa. To ziarno wrzucone w gleby, w ziemię Jezus Chrystus rodzi Kościół, rodzina ludzka, staje się Jego ciałem, a później wchodzi do rodziny Bożej. Ziarenko gorczycy. Też Jezus osobny. Osobie w tęcy krzyża był niczym, jak wczoraj czytaliśmy w tej pieśni, był niczym. Zmartwychwstałem, stał się wszystkim. I teraz Jezus poprzez swoją pokorną miłość sprawia, że ptaki powietrzne, to chodzi o ludzi, wszyscy ludzie chętnie gromadzą się, którzy łakną dobra życia, gromadzą się w Jego cieniu. To dzisiaj chciałem zaakcentować, żebyście zawsze po skorzystaniu z lekcjonarza otwierali Pismo Święte i zobaczyli, że wiele się okalecza, jeżeli mamy mozaikę, jeżeli Pismo Święte, dana Ewangelia, w tym wypadku Ewangelia Marka, to jest mozaika zbudowana bardzo precyzyjnie. Jeżeli pominiemy, wyciągniemy kilka kamyków z tej mozaiki, to już nie będzie czytelna ta mozaika. Już coś tam zginie, umrze. Pismo Święte to nie jest stuk siana, że my tam będziemy fragmenty brali. Tylko to jest aras skomponowany przez Ducha Świętego i dlatego też nie powinno być żadnych mijanek ani w czytaniach niedzielnych, ani w czytaniach na dzień, na zwykły dzień, jeżeli czytamy jakąś określoną Ewangelię. Dlatego uważam, że w epoce Ducha Świętego będą nowe lekcjonarze. Po pierwsze, nie będzie żadnych takich mijań, bo wiele ginie. W samej kompozycji, jak wczoraj mówiłem, już jest natchnienie, już jest katecheza. A my lekceważymy tutaj kompozycji. I podsumujmy, dlaczego uczeni w piśmie faryzeusze chcą zniszczyć Jezusa, dążyli do Jego śmierci, bo ich rozczarował, bo nie kochał ojczyzny, narodu, nie kochał Jahwe. To są zawsze skutki tego, jeżeli nie żyjemy Pismem Świętym, jeżeli kult Boga polega tylko na liturgii, a nie na wchodzeniu w światło. Druga przypowieść brzmi tak, z tych pięciu w Ewangelii Marka, mówimy dalej, czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Nie, lecz po to, by je postawić na świeczniku. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus tutaj mówi o dwóch tablicach dekalogu, które były lampą o zawartym przymierzu z Bogiem Jahwe, i dwie tablice dekalogu zapowiadały Boga człowieka, którym zrealizują się wszystkie księgi święte Starego Testamentu i ostatecznie to światło dekalogu, to przymierze, stanie się świecznikiem. Ostatnia Ewangelia Jana jest budowana w oparciu o świecznik. A świecznik z kolei mówi: nie oddzielajcie sakramentu świętych od darów Ducha Świętego. To jest nam wytknięte w Apokalipsie. Jeszcze, ponieważ dzisiaj jest wspomnienie niepokalanego serca Maryi, to pytam was, gdzie jest tutaj, w której przypowieści jest mowa o Maryi? W pierwszej przypowieści. Pierwsza przypowieść o ziarnie i glebie, o siewcy, jest mowa o tym, że ziarno padło jedno na drogę tradycji i zostało zadeptane, że liturgia wystarczy. Drugie ziarno padło na skałę obojętności. Trzecie padło między ciernie w krzaki. I wreszcie czwarte ziarno padło na glebę żyzną i wydało plon. 30-krotne, 60-krotne, 100-krotne. To Maria w momencie swego fiat stała się glebą dla ziarna i wydała plon 100-krotny. Nie dziwmy się, że ten plon 100-krotny wygląda tak, jak mówi Apokalipsa, rozdział 12. Niewiasta, w której zamieszka i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, Trójca Święta. I to jest tajemnica niepokalanego poczęcia. Że Trójca Święta nam się daje w Maryi, ponieważ ona się pierwsza dała. Stała się matką wszystkich, którzy chcą żyć w niebie. I to będzie przedmiotem przepowiadania w epoce Ducha Świętego. Ale my już tutaj to wyprzedzamy. Miara to jest krzyż, baranek Boży. Tak, w ten sposób. Gleba i ziarno. Czyli my możemy mieć jakieś plany ludzkie, zajary i tak dalej, ale wierzący zawsze te plany oddaje Bogu, powierza Bogu. Albo je możesz usunąć, albo dokonać korekty. Twoja wola jest najważniejsza. Czyli Bóg z kolei przez proroków powie, że ja tak przenikam historię, działam w historii, jak garncarz w glinie. W związku z tym prawdziwa wiara biblijna polega na całkowitej akceptacji wszystkiego. A żebyśmy byli zdolni do akceptacji właściwego przeżycia, tego Chrystus zmartwychwstały z tajemnicą krzyża jest w nas. I wszystko w naszym życiu staje się święta. Nawet to, co się jest dalekie od świętości. Bóg tym wszystkim się posługuje dla naszego dobra. Kiedy ludzie tracą wiarę, kiedy Bóg nie wskakuje w ich marzenia i w plany, tracą wiarę.